pomysłowy Włodzimierz.
Media donoszą, że leci nam na głowę chińska stacja kosmiczna. Przemysław Rudzik, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Polska Agencja Kosmiczna.
Polska Agencja Kosmiczna, siedzimy tutaj w sali konferencyjnej.
A to będzie w marcu, w tym miesiącu.
No w marcu, ja spotkałem się z kilkoma szacunkami, że to niby w marcu, że to niby w kwietniu. Problem jest w tym, że tak do końca Chińczycy, oni stracili kompletnie kontrolę nad tą stacją i opieramy się teraz troszeczkę na takich domysłach. Oni oczywiście nie powiedzą nam wszystkiego. Natomiast faktem jest, że nie mogą nią już kontrolować. Ona się obniża ponoć około 4 kilometrów w ciągu miesiąca, obniżała przez ostatnie kilka miesięcy swoją orbitę. Ta jej początkowa orbita to było około 350-360 km nad powierzchnią Ziemi. W tej chwili jesteśmy już w przededniu wejścia w te gęstsze warstwy atmosfery, więc obniżanie się tej orbity będzie coraz szybsze. Stacja będzie wchodziła w te gęściejsze, w cudzysłowie, warstwy atmosfery. Co prawda one już nie są aż tak gęste jak te, którymi oddychamy. Natomiast są wystarczająco gęste, żeby bardzo wyraźnie ją spowalniać. Przy okazji, jeśli ktoś, nie wiem, przerażony jest, że spadnie mu coś na głowę, to...
Stacja waży 8,5 tony.
Stacja waży 8,5 tony. Te 8,5 tony się spali w atmosferze, ale prawdopodobnie coś do powierzchni Ziemi doleci.
Natomiast... A niektórzy nawet mówią, że to będą takie fragmenty, kawałki...
No, spore fragmenty mogą być, no kilkudziesięcio...
O fazie 100 kilogramów.
Kilkuset kilogramowe być może, no... 8,5 tony to jest kupa żelastwa. Natomiast z polskiej perspektywy, z naszego polskiego bezpiecznego zaścianka, nie trzeba się niczego bać, ponieważ stacja Tiangong nominalnie była wystrzelona na orbitę o inklinacji, czyli takim odchyleniu od równika ziemskiego 40, bodajże 1 czy 2 stopnie. Więc ewentualnego spadku będziemy się mogli spodziewać właśnie w tym zakresie od 43 stopnia szerokości geograficznej północnej do 43 stopnia szerokości geograficznej południowej.
A my leżymy
no ta przełęcz Urzocka w Bieszczadach to jest chyba 49 stopień szerokości północnej, więc nie grozi nam to, więc tutaj możemy być spokojni. No, pozostaje pytanie, czy ta stacja wpadnie do wody? I wszyscy będą szczęśliwi, no czy spadnie komuś na głowę i wtedy może być problem. Ale Ziemia jest tak duża, że ja bym na razie tutaj nie popadał w jakieś kasandryczne wizje zagłady.
No co jakiś czas lecą, spadają naturalne kamienie na Ziemię.
Tak, oczywiście. W ciągu dnia na Ziemię spada kilkaset ton materii meteoroidowej. Głównie są to jest pył, który osiada po prostu, który Ziemia wyłapuje jak odkurzacz pędzący sobie przez przestrzeń kosmiczną w swojej odwiecznej wędrówce wokół Słońca. Natomiast co jakiś czas, i to kilka lat temu mieliśmy przecież słynny meteoryt Czelabiński, który przecież ludzie sfilmowali kamerami jadąc do pracy rano, grzmotnął potężnie nad Czelabińskiem. No i tam wpadło tej materii no, kilkadziesiąt ton, jeśli nie kilkaset.
I generalnie jest tak, wszystko co wysyłamy na orbitę wokół ziemską, wcześniej czy później to spadnie?
Tak, prędzej czy później to spadnie. Oczywiście jeśli mówimy o orbitach takich, no powiedzmy, na wysokości 300 km, 400 km, 500, 600, to czas, jeśli nie będziemy ingerowali w ten obiekt, to on raz wyniesiony na orbitę, bez naszej ingerencji, on powinien, zanim spłonie, no to mijają dziesięciolecia, nawet setki lat. Dlatego no, tego kosmicznego śmiecia nam troszeczkę przyrasta. Jeśli pomyślimy sobie, przypomnimy sobie, że w 1957 roku na orbitę Związek Radziecki wystrzelił Sputnika pierwszego, czyli to jest 57, dzisiaj mamy 2018 rok, czyli to jest 60
lat temu.
No dokładnie.
Z kawałkiem.
Więc przez ten cały czas ludzie wysyłali mnóstwo rzeczy na orbitę. Były to satelity telekomunikacyjne, satelity szpiegowskie, satelity meteorologiczne, satelity do teledetekcji, czyli tam robienia zdjęć naszej planety, krajów, jakieś satelity narodowe, satelity, które no ostatnio, które odpowiadają za łączność satelitarną, satelity naukowe, które patrzą zarówno na Ziemię, jak i patrzą w kosmos. O szpiegowskich mówiłem, o ostatnio teraz przecież no modna jest i bez czego sobie nie wyobrażamy życia, nawigacja satelitarna, czyli mamy satelity systemu GPS, mamy europejski Galileo, mamy rosyjski GLONASS, mamy chiński też jakiś jest kolejny system nawigacji satelitarnej, więc tego jest mnóstwo. wiele z tych tysięcy statków, bo to nie setki, to są tysiące statków w ciągu tego czasu, uległo dezintegracji, one już przestały działać. Ta przestrzeń, co prawda ona jest ogromna, ale co jakiś czas mamy do czynienia z problemem, bo jakiś mikrometeoroid czy jakiś śmieć kosmiczny uderzy na przykład w stację kosmiczną czy w satelitę jakiegoś, no i musimy się przed tym niestety jakoś bronić.
Co powinniśmy wiedzieć o tym, co nad nami lata? Naszym gościem jest Przemysław Ruć z Polskiej Agencji Kosmicznej.
Pomysłowy Włodzimierz.
Mówiliśmy o doniesieniach prasowych, że na Ziemię spada chińska stacja kosmiczna. Przyznać chyba należy, że niewiele osób słyszało o chińskiej stacji kosmicznej.
No właśnie, bo przez wiele lat byliśmy karmieni, nie wiem czy to propaganda, czy generalnie, czy to jakieś zaniechanie było, że uważaliśmy jednak, że im dalej na wschód, tym jakoś z tą technologią słabiej. No może tutaj Japonia się wybijała, że to taka była, bo oni byli zawsze w awangardzie techniki, postępu i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że Chiny są obecnie najbardziej prężną, największą gospodarką świata. Azja się bardzo, bardzo rozwija. Tamten model ustrojowy taki...
My jesteśmy wychowani chyba w czasach tej rywalizacji tak, amerykańsko-rosyjskiej.
Tak, a nie wiedzieliśmy, nie informowano nas, że oni nie próżnowali w tym czasie. Chińczycy pierwszego swojego sztucznego satelitę wypuścili już na początku lat 70. A w tej chwili w zasadzie większość produkcji światowej, tej, której no, dociera do przeciętnego zjadacza chleba, czyli no, ja mam spodnie chińskie, mam bluzkę chińską, nawet mam bieliznę prawdopodobnie chińską na sobie.
Telefony
też są chińskie, więc generalnie nie można sobie wyobrazić współczesnej gospodarki i współczesnego świata bez udziału Chin. No i idąc tym tropem, naturalne było, że oni sami z siebie chcą w tym podboju kosmosu mieć jakąś rolę. I to nie rolę pośrednią, tylko rolę wiodącą. I stąd się bierze, że oni realizują swój bardzo ambitny program kosmiczny, który poza satelitami, poza próbnikami międzyplanetarnymi, poza swoim systemem nawigacji globalnej, satelitarnej, poza budową swoich rakiet nośnych, swoich kosmodromów, pomyśleli sobie, no, że po co mamy prosić Europę i Amerykę, żeby nas wpuścili na Międzynarodową Stację Kosmiczną, skoro my możemy sobie tą stację sami wybudować, sami wynieść w przestrzeń. No i to zrobili.
Co mogło pójść nie tak?
Wszystko. Mógł to być problem informatyczny, że na przykład komputer się zawiesił pokładowy jakiś. Mogłoby to być też uszkodzenie jakieś właśnie wynikające na przykład z uszkodzenia mikrometeoroidem albo śmieciem kosmicznym. Być może gdzieś jest informacja, może oni podali, natomiast ja nie znalazłem konkretnej diagnozy, co się stało, więc tutaj możemy domniemywać. No, trzeba pamiętać, że przestrzeń kosmiczna pełna jest promieniowania kosmicznego, które ma taką smutną cechę, że czasami po prostu potrafi zniszczyć urządzenia elektroniczne. No i jeżeli...
Takiemu laikowi jak ja, wychowanemu na filmach science fiction tak. I fantasy, to wydaje się, że zawsze można polecieć i coś naprawić.
My tu myślimy, że ta stacja miała krążyć Bóg wie ile. Nie, ona już miała być zdeorbitowana w 2016 roku, natomiast ale w sposób kontrolowany. W momencie, kiedy utracono z nią kontakt, no ta deorbitacja odbywa się w sposób na razie, powiedzmy, że zbliżony do naturalnego, ponieważ no, ona zwalnia ta stacja w wyniku tarcia o zewnętrzne warstwy atmosfery ziemskiej. Już Chińczycy nie mogą nią sterować, także mogą obniżać, zwiększać jej prędkość, zmniejszać, tak żeby skierować ją punktowo we wskazane miejsce. Natomiast naprawa tej stacji nie miała sensu, bo ona miała być zdeorbitowana. W tej chwili na orbicie Chińczycy mają inną stację, Tiangong 2, bo deorbitowana jest stacja Tiangong 1 i oni się zajmują tym w tym momencie. No ale zobaczymy, co się wydarzy na dniach.
Tego spadania chyba w Polsce nie będzie można zobaczyć.
Trzeba śledzić doniesienia. Z każdym dniem będą coraz dokładniejsze, bo ludzie chcą wiedzieć, no, jak się ewentualnie przed tym chronić, bo jeżeli wyjdzie, że fragmenty tej stacji mogą uderzyć w obszary zamieszkałe, no to jednak władze będą musiały poinformować ludzi, to nie będzie tajemnica jakaś, więc z terenu Polski możemy być całkowicie bezpieczni, niestety nie będziemy tego mogli obserwować, trzeba się właśnie wybrać do tego pasa między 43 stopniem szerokości północnej i 43 szerokości południowej, No i oczywiście być w takim miejscu, gdzie w czasie wejścia sondy stacji w atmosferę będziemy mogli ją obserwować.
A to jest na razie nieprzewidywalne.
Więc tutaj odsyłam do doniesień prasowych, do forów astronomicznych, gdzie pasjonaci śledzą to bardzo dokładnie.
Ale mieliśmy rozmawiać o tym, co ważnego dzieje się w kosmosie, co powinniśmy wiedzieć o tym, co nad nami lata. Naszym gościem jest Przemysław Ruć z Polskiej Agencji Kosmicznej.
Pomysłowy Włodzimierz.
Co powinniśmy wiedzieć o tym, co nad nami lata? Naszym gościem jest Przemysław Ruć z Polskiej Agencji Kosmicznej. O czym przeciętny zjadacz chleba powinien wiedzieć? Na pewno o tym, że lata nad nami Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.
No to na pewno.
Można zobaczyć gołym okiem.
Tak, jest to wielki projekt, który jest kontynuacją takich wielkich projektów, które jednak przytamniały ludziom, że kosmos jest nie tylko miejscem, w którym trzeba prowadzić wyścig zbrojeń czy jakieś gwiezdne wojny, jak to pamiętamy, że w erze Reagana i Gorbaczowa to był taki nośny temat. Jest to ogromny obiekt, który doskonale widać gołym okiem, jak się czasami spojrzy w niebo, ponieważ ma bardzo duży zestaw baterii słonecznych, które doskonale odbijają światło słoneczne, więc czasami jak stacja pojawia się nad lokalnym nieboskłonem, nawet w Polsce, to jeżeli zajdą geometryczne, dobre warunki do tego, żeby odbić światło słoneczne i skierować je do naszych oczu, to widać doskonale, jak stacja przelatuje sobie przez całe niebo.
Bo ona okrąża Ziemię, tak, chyba półtorej godziny.
Do półtorej godziny ona krąży na orbicie około 400 km nad nami. Ta stacja kosmiczna też nie będzie wieczna. Ona jeszcze będzie rozbudowywana, ale już myślimy, plany są, żeby wyjść dalej. Czyli żeby stworzyć stację kosmiczną, która krąży nie wokół Ziemi, ale krąży wokół Księżyca. To już byłby kolejny krok do przodu, żeby zrobić bazę wypadową dalej, ponieważ łatwiej stamtąd startować, mniejsza grawitacja, zupełnie inne warunki do realizowania różnych misji, czy to naukowych, astronomicznych, czy jakichś inżynieryjnych i tak dalej. Więc tutaj najbliższe lata będą bardzo ciekawe.
Najważniejsze kosmiczne systemy, o których powinniśmy wiedzieć, taki basic. Naszym przewodnikiem jest Przemysław Ruć, Polska Agencja Kosmiczna.
No to przede wszystkim interesuje nas, co każdy ma w samochodzie, może nie każdy, ale...
Każdy jednak chyba ma w telefonie, w smartfonie. Tak?
Oczywiście.
System GPS.
System GPS i tutaj mówimy o systemie amerykańskim GPS, który przecież też jest już systemem starym. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsze przymiarki do systemu GPS Amerykanie robili w latach 70. już. Ponad 40, może nawet 50 lat. W każdym bądź razie bazujemy już nie tylko na systemie GPS. Pamiętajmy, że Europejska Agencja Kosmiczna, Unia Europejska, Komisja Europejska i te wszystkie instytucje unijne, te wspólnotowe, od ładnych kilku lat realizujemy już program swojej sieci satelitów nawigacyjnych.
Galileo,
dokładnie. Komplementarnym w stosunku do Galileo systemem europejskim jest taki program o nazwie Copernicus. On służy obserwacji Ziemi. I tutaj mówimy o obserwacji Ziemi meteorologicznych, teledetekcyjnych. My chcemy wiedzieć, jak się zmienia pogoda, my chcemy wiedzieć, co się dzieje wokół naszych granic, my chcemy monitorować klęski żywiołowe, my chcemy monitorować różne zjawiska, które zachodzą w atmosferze. Kolejny system nawigacji satelitarny to jest rosyjski GLONASS. Kolejnym systemem jeszcze nie ma pokrycia globalnego, to jest system nawigacji satelitarnej chiński. Swój program kosmiczny też prowadzą też Indie. To jest w ogóle też wspaniała historia, ponieważ kraj, który do niedawna był postrzegany przez jakieś dzielnice nędzy w Kalkucie czy Bombaju, realizuje swój naprawdę bardzo zaawansowany program kosmiczny, misje marsjańskie, próbniki księżycowe. Naprawdę wystarczy sięgnąć do Wikipedii, żeby dowiedzieć się, że naprawdę są naprawdę bardzo daleko do przodu. No i jeśli do tego dołączymy satelity, taka jest też konstelacja Sentinel, która jest właśnie wchodzi w ramach systemu czy programu Copernicus, są to satelity teledetekcyjne, które fotografują bardzo dokładnie w dużej rozdzielczości Ziemię, to są mniej więcej te obiekty, które mają bezpośrednie przełożenie na te nasze codzienne życie.
Tych systemów, z których być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jest całe, jak się okazuje, mnóstwo. A co jest najważniejsze dla Przemysława Rudzia?
No tutaj z racji mojej pasji astronomicznej mnie zwłaszcza interesuje patrzenie z przestrzeni kosmicznej, nie na Ziemię. Wolę wybiegać
w przestrzeń kosmiczną?
W przestrzeń kosmiczną, dlatego mnie bardziej interesują misje naukowe, które są realizowane, żeby weryfikować różne hipotezy, czy prowadzić badania astronomiczne. I tutaj takim, no to chyba każdy wie, bo internet jest przeładowany setkami tysięcy zdjęć fantastycznych wykonanych przez mocno już wysłużony, ale w dalszym ciągu sprawny teleskop, kosmiczny teleskop Hubble'a, który to już prawie 30 lat krąży nad nami, przekazując na Ziemię genialne zdjęcia i naprawdę dzięki niemu wiemy o kosmosie drastycznie więcej niż gdyby go nie było. Ale już są plany, już teraz jest w fazie testowania. Jest zmontowany w zasadzie cały, teraz się testuje jego systemy otwierania anten i tak dalej, następca kosmicznego teleskopu Hubble'a, czyli kosmiczny teleskop Jamesa Webba, który będzie kilkukrotnie większy od Hubble'a. On też będzie miał taką specyficzną cechę, że o ile teleskop kosmiczny Hubble'a krąży po orbicie wokół ziemskiej, kosmiczny teleskop Jamesa Webba będzie wyniesiony daleko za orbitę, za sferę przyciągania Ziemi. On będzie położony w tak zwanym punkcie Lagrange'a, gdzie zrównoważą się siły przyciągania Ziemi i Słońca. On będzie zawieszony stale w jednym punkcie i przekazywał na Ziemię w sposób z miejsca, gdzie jest po prostu, nie będzie jego praca w żaden sposób zakłócana. Będzie nam przekazywał już naprawdę rzeczy, o których nie tylko filozofom, ale i astronomom się nie śniło. Te ich sny wybiegają daleko i można przypuszczać, co oni by chcieli przez niego zobaczyć, przez ten teleskop, ale im generalnie spodziewamy się, że będziemy mogli już zaglądać, w związku z tym, że znamy już kilka tysięcy planet pozasłonecznych, znamy kilkadziesiąt czy kilkaset planet ziemiopodobnych. My chcemy zajrzeć, co tam się na nich dzieje. Czyli chcemy badać ich atmosfery, poszukiwać śladów jakiegoś biologicznego życia. No, astronomowie, kosmologowie, astrofizycy, astrobiolodzy, astrochemicy i cała chmara pasjonatów, którzy chcą wiedzieć, chcą poszukiwać czegoś, no, co znają.
To już się mocno cieszą i są podekscytowani
z naszego podwórka, tak, są bardzo podekscytowani, więc miejmy nadzieję, że ta misja się uda. Ona była planowana, żeby już w tym roku opuścić planetę naszą. Dotarły do mnie informacje, że chyba jednak to będzie przeniesione na kolejny rok, na rok 2019, ale to nie szkodzi, my poczekamy. Ważne jest to, żeby to się odbyło bez problemów i żebyśmy dostali nowe, ogromne narzędzie do badania bardzo dalekiej przestrzeni kosmicznej, włącznie z planetami typu ziemskiego, no bo to pozwoli nam po prostu ustalić, czy w tej ogromnej populacji planet są też takie, które dają szansę, czy wręcz same otwierają przed nami te tajemnice, że tak, że u nas coś się dzieje ciekawego, co by znowu wywróciło naszą filozofię ziemską do góry nogami.
Trzymamy kciuki za 2019. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był Przemysław Ruć, Polska Agencja Kosmiczna.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Pomysłowy Włodzimierz.